Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chyba tak odmierzam lata, tak? Co rok się widzimy w jakiś sposób mniej więcej. Bardzo się cieszę, że znowu was widzę. Dla mnie mija, kiedy siedzę sobie tu w ławce, dla mnie mija taka 10. rocznica będzie już w kwietniu tego roku, kiedy tu czekaliśmy na jakieś słowa, które nas podniosą na duchu. I to często powtarzam, jak tu jestem, że naprawdę ale to właśnie otrzymaliśmy. Taką nie tylko słowo jako puste słowo, że fajnie będzie, tylko takie słowo, które było, podnosiło nas rzeczywiście na duchu, takim pełnym wymiarze. To jest mój dzisiejszy temat. Słowo stało się ciałem. Historia nadziei opartej na obietnicy. Będę chciał się odnieść do trzech głównie takich tekstów z Biblii, na których jest to oparte, to co dzisiaj rozważam. Ale mam też taką zabawę dla dzieci, jeżeli siedzą tutaj. Możecie spojrzeć. Aha, ja mam pilota. To jest w moim ręku. O, proszę bardzo. Znajdźcie inny wyraz. Znajdźcie inny wyraz, który tam jest. Jak ktoś dziecko zobaczy inny wyraz niż cała reszta, to może mi kiwnąć ręką. Dorośli też mogą. Pamiętam wiersz Havla. Ja słyszałem o nim, nigdy go nie widziałem, ale wyobrażałem sobie i zawsze mi w głowie siedział, że to było całkiem niezłe. Wacław Havel. Tak znalezione? Dobra, okej. Okay. Wacław Havel siedział na jakimś przyjęciu partyjnym, właśnie napisał ponoć taki wiersz. Słowo. Chciał w ten sposób powiedzieć, bardzo mi pasował taki wiersz. Tam jest jeden wyraz, który właśnie jest słowo, tak? Czasami dzieci mają do odgadnięcia takie łamigłówki, więc pomyślałem, że to będzie niezły. Jest tam w samym środku, po prawej stronie, tak? Trzecie od prawej strony. Jest jedno, zamiast słowa jest słowo powiedziane w jednym momencie. Jest mnóstwo słów właśnie dookoła nas. Jest mnóstwo słów. Jesteśmy otoczeni słowami, komunikujemy się słowami, głównie, nie tylko, ale głównie słowami się komunikujemy. Za słowem stoi jakiś inteligentny przekaz, przynajmniej tak się spodziewamy i tak próbujemy to odczytać. I nawet jak pamiętam jakiś taki film apokaliptyczny, gdzieś tam odbierają sygnał z miasta, które już właściwie powinno być wyludnione, tam już nikt nie żyje, idzie ekipa, poświęca swoje życie, okazuje się, że tylko roleta rusza jakąś maszynką, która po prostu nadaje sygnały jakieś tam. To nie jest SOS, ale co jakiś któryś tam dźwięk trafia się, że jest w miarę komunikatywny i im się wydaje, że coś za tym stoi. Więc my spodziewamy się, że jeżeli jest jakieś słowo, że za tym stoi coś inteligentnego, ktoś inteligentny, że ktoś ma nam coś do przekazania. Zanim jeszcze do tego obrazu, który tutaj mam, to jest Izajasza 36 rozdział. Jeszcze jedna taka obserwacja, takie pytanie. Kto waszym zdaniem byłby mistrzem słowa? Kto waszym zdaniem byłby mistrzem słowa? Politycy? Pomóżcie. No czasami tak, prawda? Poeci, ci co wygrywają Nobla, nie wspominając nazwisk. Są, tak? Jacyś mistrzowie słowa, którzy piszą i potrafią tak napisać, że to chwyta za serce, że przekonuje innych, że jesteśmy w jakiś sposób przejęci tym, co ktoś mówi. Mistrzowie słowa. Ale ci mistrzowie słowa, tak jak każdy inny artysta, ma coś przed sobą, ma jakąś materię, z którą pracuje, którą przeobraża i którą komunikuje innym. Tak jak my przeczytamy dzisiaj, to już było na samym początku, na początku było słowo, za tym stoi osoba, inteligentna osoba. Bóg osobiście komunikuje się z człowiekiem. Bóg tworzy z niczego. Bóg nie ma, tak jak jakiś artysta, mistrz słowa, czegoś. Tworzy z niczego. I to słowo, i to o tym powiem później jeszcze, krótko taką wzmiankę, jest absolutnie szczególne i czymś absolutnie ważnym, żeby zastanowić się. My musimy być sprowokowani do tego, żeby zastanawiać się nad swoim życiem, nad tym, co w ogóle robimy. Mamy przed sobą takiego mistrza słowa, ten z włócznią, rzekomo, tak mu zrobili zdjęcie. Nie było tam tych strzał, te strzały to robili chyba. Tak naprawdę to jest oczywiście obrazek, scena powtarza się właściwie w Biblii, to jest ciekawe, aż 3 razy jest powtórzona w różnych przekazach Biblii. Tu jest w Księdze Izajasza w 36 rozdziale. Król nazywa się Sanheryb, ale w jego imieniu staje tam Rabszake, wódz Rabszake. Maszeruje na Judę, po drodze niszczy 46 judzkich miast i jest mistrzem słowa. Jest mistrzem słowa. Po pierwsze zwraca się do nich po hebrajsku. Do tych wszystkich ludzi, którzy tam stoją, słuchają, nie tylko posłańcy, ale ci, którzy na murach stoją, zwraca się bardzo wyraźnie i głośno po hebrajsku, żeby wszyscy zrozumieli, z czym oni przychodzą. I pierwsze słowa, które tam padają, to właśnie w tym 4 wierszu. Powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król asyryjski, król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Na czym opierasz swoją ufność? To jest pytanie, które nie jest skierowane wyłącznie do ludzi niewierzących czy wierzących. Do każdego człowieka. Na czym opierasz swoją ufność? Bo tak naprawdę, tak niedawno gdzieś byłem na Litwie, spotkałem, tam gdzieś siedziałem w szpitalu, po prostu komuś pomagałem. Będąc w szpitalu, tam mniejsza o historię, ale ktoś nie wytrzymał takiej dłuższej ciszy, więc musiał mi powiedzieć, ponieważ ja siedziałem przy komputerze. Czy pan wie, że komputer manipuluje ludźmi? Że komputer ma jakieś takie, no oczywiście wiedza internetowa i tak dalej, że pierze nasze mózgi i po prostu... Jesteśmy wtedy w jego szponach, bo widzę, że pan ma z tym problem. Nie miałem problemu, po prostu miałem pracę tłumaczeniową, więc sobie tłumaczyłem różne rzeczy, które w tym czasie robiłem. Ale zapytałem go, a skąd pan wie, czy to, co pan mówi, nie jest czyjąś manipulacją? Ponieważ to, co pan mi mówi, musiał pan skądś wziąć. Skąd pan to wziął? Proste? Bardzo proste, prawda? Zawsze jest jakieś słowo, jest jakiś mistrz słowa, który stoi nad nami, który stoi gdzieś tam za plecami naszymi i on nam bardzo często podpowiada to, co mamy myśleć. I wtedy nam się wydaje, ja na to wpadłem, ja to wiem najlepiej, muszę to innym powiedzieć. Myślę, że takim mistrzem słowa, mam nadzieję, nie jestem. Ja nie jestem w ogóle kucharzem tutaj. Ja jestem tylko kelnerem. Ja tylko przekazuję to, co zostało powiedziane. Tak będzie zresztą w 40 rozdziale, kiedy Izajasz bardzo wprost pyta, Pan Bóg mówi, głoś. A Izajasz mówi, ale co mam głosić? To. I Bóg wtedy podaje mu słowa. Kaznodziejowie nie powinni być mistrzami słowa w tym względzie, że my nie wymyślamy tego. Ja nie wymyślam nowych treści. Przekazuję coś, co było odwieczne, co jest prawdziwe, jeżeli chodzi o ten przekaz tutaj. I będę chciał wskazać oczywiście, no co ten fragment ma wspólnego z tym, co dzisiaj powiedzieliśmy. Na początku było słowo. Co ten fragment ma wspólnego? Oczywiście to, że właśnie na czym opierasz swoją ufność. Czy mniemasz, że samo słowo warg wystarczy za radę i pomoc? Ja nie rozpisywałem wszystkich wierszy, ale jeżeli ktoś ma Biblię przed sobą, to w 10 wierszu jeszcze mocniej zadaje taki gwóźdź do trumny. Mówi... Czy myślicie, że w jakim imieniu ja tu przyszedłem? Ja tu przyszedłem w imieniu Jahwe, mówi tenże właśnie Rabszake. Jahwe mnie tutaj posłał, wasz Bóg mnie tutaj posłał. Więc sytuacja Hiskiasza jako króla, jego narodu, tych wszystkich, którzy tam stali za murami, schowani za murami, była bardzo niewesoła. Tak? To była prawdziwa sytuacja. To nie jest... My możemy sobie wyobrazić, kiedy ostatnio ja byłem przyparty do muru, kiedy ostatni raz czułem się w sytuacji bez wyjścia, kiedy ostatni raz coś takiego miało miejsce w moim życiu. I różne momenty rzeczywiście przychodzą nam do głowy i takie są w naszym życiu. Czy to jest choroba, czy to są finanse, czy jakieś inne rzeczy, które nas dotykają. Tak czy inaczej, stoimy z takim pytaniem, na czym ja opieram swoją ufność? Na czym? Kogo szukam w pierwszym momencie? Czy to jest 911? Kogo szukam? Do kogo dzwonię? Jeżeli to jest pierwszy moment mojej trudności, a nie, my mamy inaczej, 112 właśnie, pomyliłem, to zły wpływ filmów. I te zwątpienia, skoro Bóg pozwolił na coś takiego w moim życiu, skoro Bóg dopuścił czegoś takiego, no to być może jestem w jakiś sposób skazany. Oczywiście mówię, to jest tylko sytuacja w życiu. Ale to, co często podkreślam, zawsze chcę to podkreślać, że najważniejszym momentem naszego życia nie są tylko trudności jakieś, choćby były rzeczywiście bardzo bolesne, bardzo głębokie. Największym problemem naszego życia jest to, że my musimy stanąć przed Bogiem. Stanąć przed Bogiem. Więc co Izajasz ma pod tym względem do powiedzenia? Przejdę kawałek dalej, do 40 rozdziału Księgi Izajasza. 40 rozdział Księgi Izajasza i wiersz 27. Sytuacja jest taka, że oni właśnie w taki sposób mówią. Zakryta jest moja droga przed Panem, moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Ja wołam do Niego, powołuję się na Jego obietnicę, powołuję się na to, że On powiedział, że będzie mi błogosławił, że będzie ze mną. A tu jest cisza. To chyba jeden z najnieprzyjemniejszych momentów w życiu chrześcijańskim, kiedy słyszę ciszę, nie ma odpowiedzi. Taki jest kontekst tego 40 rozdziału, aż mnie korci, chciałbym cało omówić oczywiście, jak to ja, ale muszę bardzo mocno się tutaj powstrzymywać. Wszyscy ewangeliści powołują się na ten 40 rozdział. Jeżeli chodzi o właśnie narodzenie pańskie, jeżeli chodzi o przyjście Chrystusa raczej, czy Chrystusa w postaci Jezusa na ziemię, to właśnie tutaj są te słowa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Czwarty wiersz. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra, pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się równiną. I co się wtedy stanie? Piąty wiersz. Czytamy. Piąty wiersz. Objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu. Dlaczego miałoby się tak stać? Bo Pan tak powiedział. Bo usta Pana to powiedziały. Objawi się chwała pańska. Tylko to jest taki, ja to ciągle nazywam, biblijny gryps. O co tak naprawdę chodzi, że objawi się chwała pańska? Że będzie taka super atmosfera? Że będzie fajnie? W jakim sensie objawi się chwała pańska? Co autor miał na myśli? Co oni przez to rozumieli? To był prorok Izajasz. Ja to mówię, nie chcę tego całego rozwijać, tylko od razu przejdę jakby do istoty rzeczy. Skoro to jest powiedziane właśnie w tym kontekście Jana Chrzciciela, przygotowania drogi, drogi dla Pana Jezusa, tak? Przygotowanie drogi dla Niego i w tym samym kontekście mówi, objawi się chwała pańska. Więc to przepowiada Izajasz i to właśnie czytamy w 1 Jana 1,14. Słowo stało się ciałem, słowo zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Chyba gdybym nie miał nic innego ze sobą, to wystarczyłby mi ten prolog, czyli wstęp do Ewangelii Jana. Mógłbym to czytać i rozważać, zastanawiać się nad tym. I wielu ludzi doświadczało czegoś niezwykłego, zastanawiając się nad tym, jak to w ogóle się stało, jak to miało miejsce. Jeden z takich ludzi był Erasmus z Rotterdamu, to już taki czas reformacji. Kiedy próbowali przetłumaczyć to wyrażenie słowo stało się ciałem. Słowo stało się ciałem. I teraz miał właśnie problem, szukał słowa oratio, czyli właściwie takie jakby przemówienie, jakby taka komunikacja też później poszedł w takie słowo, ale za bardzo to było rodzaju żeńskiego i bał się, że to rodzaj żeński to nie wypada, żeby to było słowo, żeby rodzaju żeńskiego było. U nas to jest nijakie, rodzaj nijaki. Więc poszedł bardziej, że to będzie, no tam po łacinie, kazanie. Więc na początku było kazanie. Ciekawe, nie? Czyli w niebie nas nie ominą kazania. Jeszcze dłuższe. Tak on tłumaczył to. Oczywiście to chodzi o zrozumienie tego w pełni i zrozumienie tego, co tak naprawdę się wydarzyło. To, co powiedziałem, już zaznaczyłem wcześniej, tak? Bóg jest osobowym Bogiem. Nie stoi za nami przypadek. Bóg jest osobowym Bogiem i jest kwintesencją inteligencji i przemawia do nas w zrozumiały sposób. I zaraz zobaczymy też, jakie to miało skutki później na innych. Ale jeszcze chwilę. I dosłownie powiedziane, zamieszkało wśród nas, czyli rozbiło namiot wśród nas. To słowo rozbiło namiot wśród nas, czyli było bardzo blisko, do tego stopnia, że mogliśmy się mu przyjrzeć. I mówi, i ujrzeliśmy. Ujrzeliśmy, dostrzegliśmy chwałę. I to chwałą jedyną w swoim rodzaju. Piękno, szlachetność. Chwała oznaczała w języku hebrajskim, że był ciężki, był znaczący. Tak? On coś sobą reprezentował. Więc to słowo reprezentowało Ojca. Było podobne, identyczne z Ojcem. Pełne łaski i prawdy. Zawsze się zastanawiam, dlaczego nie pełne na przykład sprawiedliwości i miłości. Też by ładnie brzmiało. Nie? Przyzwyczajamy się czasami do słów i nie analizujemy, dlaczego tak, a nie inaczej. A więc pełne łaski i prawdy. Bo jeżeli byłoby na przykład, jak powiedziałem, pełne sprawiedliwości, no to mogłoby przyjść jako zakon znowu. A tutaj jest pełne łaski, czyli pełnej takiej wyrozumiałości. Łaska jest takim czasami brzydkim słowem w języku polskim. Nie wiem, jak u was w Białymstoku, u nas przed świętami mnóstwo ludzi prosi o łaskę. Przed Biedronką, przed jakimś Kauflandem, jakimiś sklepami takimi większymi, proszą o łaskę. Panie, Panie, tam daj. I dajemy, czasami ludzie dają 2 złote, prawda? Okazałem łaskę, dostał 2 złote. Czy chciałbyś takiej łaski od Boga? Dostajesz takie coś tam, łaskę na odczep się? Myślę, że nie o taką łaskę nam chodzi. Ta łaska biblijna to hesed hebrajskie, to jest zmiłowanie. To jest zmiłowanie, czyli ja nie tylko, że daję komuś coś na odczepnego, ale ja się przybliżam do Niego, wyciągam ramiona do Niego. I tak robi z nami Bóg Ojciec przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli mówimy, że Słowo przyszło do nas, to nie jest tylko Słowo wyroku, Słowo kazania, Słowo co mamy robić. I czasami byśmy chcieli, czasami chcielibyśmy Boga w 10 punktach, nie więcej, nie za dużo, bo to się myli później i by wystarczyło. I wtedy jest taki Jezusek maluteńki, lulajże Jezuniu i on jest taki, do opanowania, tak? Bo jeżeli ktoś jest taki bezwładny, jak Jezusek maluteńki, no to wtedy my mamy nad tym kontrolę. I my się czujemy, jestem taki jestem rozczulony, widząc takiego Jezuska. Myślę, że nie o to chodzi. I tu musimy z tym bardzo uważać, żeby nie zrobić... Oczywiście Pan Jezus rzeczywiście był niemowlęciem owiniętym w pieluszki. Rzeczywiście płakał. Rzeczywiście matka mówiła do Niego, być może mój, jak to tam ta kolęda mówiła, mój... Nie tego maluteńki, jeszcze tam były takie inne słowa, niektóre kolędy mają. Mnie te słowa tak czasami nie pasują do końca. Wolę widzieć oczywiście Jezusa jako Króla, Pana, pełnego chwały, pełnego majestatu, bo tak jest. Ale rzeczywiście, kiedy przyszedł, był taki maluteńki, był bezbronny w pewnym sensie, ale zawsze był Bogiem. To jest niesamowite, niepojęte. Co Bóg wymyślił dla naszego ratunku? Przychodzi do nas Słowo. Jedyny Syn, jedyna taka chwała, jedyne takie podobieństwo, pełne łaski i pełne prawdy. Pełne łaski, czyli tego zmiłowania i prawdy. Jest prawda, ale ta prawda jest połączona z miłością. Ja to często mówiłem swoim dzieciom, że prawda bez miłości, bo niektórzy tak mówią, w kościele trzeba mówić prawdę, ja mówię prawdę, ale prawda bez miłości, prawda bez takiego wyjścia do drugiego człowieka jest po prostu chamstwem. Zgadzamy się? Prawda bez miłości jest po prostu chamstwem. To słowo jest pełne łaski i prawdy. Tu jest ta ciekawostka taka. Czytałem niedawno jakąś książkę, natknąłem się na taką uwagę. To są targumy, to były takie spisywane dzieje, jakby Biblia, tylko że tłumaczona, już takie rozszerzone, takie literackie tłumaczenie, można powiedzieć, hebrajskich pism. Ten był spisany 400 już lat po Chrystusie, tak? Czytamy w taki sposób, Adam i Ewa usłyszeli memra, Pana przechadzającego się po ogrodzie Eden. I według encyklopedii żydowskiej memra oznacza właśnie słowo. A to ciekawostka. Taką ciekawostkę, tak tylko nawiasem. Ale ważniejsze jest to pytanie, które wracam jeszcze raz do tego, o czym mówimy. Co jest największym, może być największym zagrożeniem, kiedy przechodzimy kryzys? Co może być największym zagrożeniem? Co to może być, jeżeli pomyślimy o dzieciach? Czasami dzieci są nieświadome, Tak? Nie wiedzą, co się może wydarzyć, a czasami są, po prostu lekceważą, tak? Są takie mało przewidujące, jakie mogą być konsekwencje, prawda? Ale tutaj mówimy, w tej sytuacji, mówimy o zastraszeniu i podkopaniu zaufania do słowa właśnie. Zastraszenie to inaczej podkopanie zaufania. Nasze całe zaufanie jest w słowie. I to słowo nie jest tylko jakimś pustym słowem, będzie dobrze, nie martw się. Tak mówią wszyscy. Tak mówią wszyscy. I nawet do grobowej deski, nawet kiedy umiera słynny muzyk, on tam będzie śpiewał teraz z aniołami, tak? Nic w życiu jego nie wskazywało na to, że on kochał Boga, ale my tak się lubimy pocieszać. I mówimy takie słowa, ludzie to słyszą dookoła i biorą te słowa za pewnik. Tak, tak. Albo tam nic nie ma, albo tam jakoś będzie. Polak sobie nie poradzi. Ponoć Polacy piekło ukradli, tak? Czy coś w tym rodzaju. To są żarty, ale takie proste rzeczy gdzieś tam na nas wpływają. Proste rzeczy typu, czasami to brzmi bardzo tak, prawie już tak biblijnie, bardziej biblijnie. Na przykład Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają. Słyszeliście takie powiedzenie? Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają. Jak się tak człowiek zastanowi, może i w tym racja, może to prawdziwe. Jeżeli w to uwierzysz, podkopujesz zaufanie do Boga. To nie znaczy, że my nic nie robimy, że nie ufamy nauce, że nie ufamy lekarzom czy naukowcom, czy coś w tym rodzaju. Ale w tych kwestiach najważniejszych naszego życia, komu zaufałeś? Jakiemu słowu? Czy to słowo to jest to właśnie słowo, o którym tutaj czytamy, które rozważamy? Uwaga, teraz przejdziemy na chwilkę tylko do pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwszy człowiek, który się urodził, to oczywiście Kain. Tak, stworzony był Adam i Ewa, ale Kain się rodzi. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że Ewa doskonale wiedziała, co się stało, że po prostu zawiedli Boga, że zbuntowali się przeciwko Bogu, ale też trzymała w sercu te słowa, które Bóg powiedział, że przyjdzie ktoś, będzie mężczyzna, który zdepcze głowę przeciwnika. Przyjdzie ktoś, przyjdzie ratunek, urodzi się mężczyzna, który zdepcze głowę przeciwnika. Ona miała nadzieję, że tym będzie Kain. Niektórzy sugerują, że Kain właśnie mówi o czymś takim, że to jest jakby taka ktoś, na kim można się oprzeć. Dosłownie do takiego obrazu nawiązywał właśnie tamten Rabszakę. Mówi, chcesz się oprzeć na Egipcie? Egipt jest jak taka trzcina, która jest ułamana. Chcesz się oprzeć na tym, a to ci przebije twoją rękę. I tak jest z każdą nadzieją, która tak naprawdę po ludzku gdzieś nam tam przychodzi do głowy. Bo może się wydawać dobra, nawet wielu ludzi powie, a u mnie zadziałało. U mnie się sprawdziło. A co tam, że to tam do szeptuchy? A co tam, że tam ja w to wierzę, zadziałało w moim życiu, więc jest okej. Okay. Więc skoro działa, to musi być, to jest właśnie pragmatyzm. Skoro działa, to musi być prawdziwe. Różne rzeczy działają, wcale nie muszą być prawdziwe. Więc Ewa miała słowo obietnicy. Ale to słowo w pierwszym jakby rzucie pada. Ten, który miał być wybawcą, ten, na którym mogłaby się oprzeć, staje się zabójcą swojego brata. Zabójcą jej drugiego syna, Abla. Ten, który miał być wybawieniem. I od tego momentu przez cały czas właściwie ludzkość czeka. Ci pierworodni czekają na tego, który będzie rzeczywiście spełnieniem tej obietnicy. I zaraz dojdę do jeszcze innych mężów za czasów Pana Jezusa, które właśnie w taki sposób czekali. Nawiasem. Zauważmy, że Pan Bóg nie zabija Kaina. Pan Bóg nie zabija Kaina. Pozwala mu się rozwijać. I co czytamy? Że Kain, tam wielcy myśliwi pochodzili z niego, twórcy narzędzi, twórcy instrumentów, tak? To oni budowali te wieżowce do nieba, zakładali miasto, Babilon, Niniwa. To byli jego potomkowie. Stąd taki jest nawiasem, rozwijając ideę Kaina. Cywilizacja nie jest odpowiedzią na twój problem. Dzięki Bogu, że rozwijamy się. To jest naprawdę dzięki Bogu, ale cywilizacja do końca nie jest odpowiedzią na twój największy problem. To może być i musi być tylko i jedynie to Słowo. To Słowo. Jezus wcielony Chrystus. Tylko On jest odpowiedzią na twój problem. I teraz przechodzę już do tego ostatniego fragmentu, na którym chciałem się oprzeć. Miałem taki problem. Mieliśmy rano czytać tekst. No, czytanie całego pierwszego rozdziału Ewangeliana byłoby dosyć długie. Tam 51 wierszy jest. Więc czytaliśmy tylko ten początek. I pamiętamy, doszliśmy do tego momentu. 18 wiersz. Boga nikt nigdy nie widział. Jan jest mistrzem słowa w pewnym sensie, takim nawet takim literackim. Jan bardzo precyzyjnie dobiera słów i bardzo wyraźnie mówi o pewnych rzeczach, tak? Dotyczących właśnie tego słowa. Więc pojawia się tam bardzo często słowo świadectwo albo świadczyć, zaświadczyć. Przez cały czas, jakby od samego początku i na końcu Ewangelii Jana bardzo wyraźnie o tym czytamy. To zostało spisane, żebyście wiedzieli. Tak? Żebyście uwierzyli w Jezusa, w to, kim On rzeczywiście jest. Ja otworzę sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Jan mówi w taki sposób. Kilka razy składa to świadectwo. W 29 wierszu mówi na przykład, oto Baranek Boży. Znowu troszkę taki biblijny gryps. My nie do końca wiemy, co to znaczy Baranek Boży. Czasami mówię, bo generalnie wiemy, nawet w naszym kraju, tak, ale sporo ludzi, dla wielu ludzi to jest po prostu takie słowa, które się mówi w Kościele. Ale co to znaczy? Baranek Boży? W 34 wierszu mówi, ja widziałem, złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Takie świadectwo złożył Jan. To jest bardzo wyraźnie podkreślone. Różnica między tym słowem a Janem. Tu jest Jan. On składa świadectwo. I teraz znowu jeszcze właściwie następnego dnia to samo powtarza w 36 wierszu. Oto Baranek Boży. Jeden z uczniów słyszy te słowa. Które to jest? Znaliście tutaj? Który to słyszy? Andrzej, tak, ten pierwszy u góry. Andrzej słyszy to słowo, idzie do kogo? Do swojego brata Piotra. Idzie do swojego brata Piotra. I padają właśnie te słowa, znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy Mesjasza. Dzieci, co by to znaczyło, gdybyście powiedzieli, że znalazłem swoją ulubioną zabawkę? Dzieci, drogie. Dzieci już odpłynęły, no dobrze. Ja już też będę kończył za niedługo. Jeżeli ktoś mówi, że znalazł, to znaczy, że szukał. Coś jemu się zgubiło, ale znalazł. Ale uwaga, takie zastrzeżenie co do szukania. Są dwie takie skrajności w moim widzeniu. Po pierwsze, tak Biblia bardzo wyraźnie mówi, sami z siebie nigdy Boga nie szukamy. Nikt, nigdy sam z siebie Boga nie szuka. Tak? Musimy to musi usiąść gdzieś tam. Nikt nigdy sam z siebie Boga nie szuka. Gdyby Bóg nie zaszczepił w nas tego pragnienia, nigdy byśmy nie szukali samego Boga, Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony, druga skrajność jest taka, że wszyscy szukają. Wszyscy w jakiś sposób szukają. Nie ma takiego człowieka, który by nie miał jakiegoś Boga. On tego nie nazwie Bóg. To może być jego rozum. To mogą być pieniądze, władza, cokolwiek, tak? Może to nawet nazywać jakoś, jakiś sposób, jakieś bóstwo to może być. Z jednej strony wszyscy szukamy. Czy popatrzymy sobie na piramidę w Egipcie, skąd to było? Skąd taki pomysł? Wszyscy zawsze szukali bogów. I zawsze bogowie w jakiś sposób rządzili nimi. Ale prawdziwego Boga nikt nigdy nie szuka. Tak mówi Pismo Święte. Bardzo wyraźnie. Nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tutaj mamy taką sytuację, że oczywiście jest to naród wybrany, to nie są jakieś łotry, to nie są ludzie do nawrócenia, bo są źli. Oni rzeczywiście chcieli być prawymi ludźmi, chcieli żyć pobożnie przed Bogiem, i szukali. Możemy wyobrazić sobie tylko, nie wiem jaki to był moment, może czyszczenie sieci po połowach, siedzą na brzegu, czyszczą te sieci i zastanawiają się, ale jaki będzie Mesjasz? Skąd przyjdzie? Jak go poznamy w ogóle? Skąd będziemy wiedzieli, że to jest właśnie on? Skąd będziemy to wiedzieli? I przychodzi Andrzej do Piotra, mówi, znaleźliśmy. Tak rozumiał te słowa, które wcześniej powiedział Jan Chrzciciel. Oto Baranek Boży, ten jest Synem Bożym. I on mówi, znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy tego, w którym skupione jest to wszystko, czego szukaliśmy, czego potrzebowaliśmy. I co my z tym zrobimy? I co my z tym zrobimy? Ciekawe, jak wyglądały te rozmowy dalej. Na razie są na etapie znaleźliśmy. Z tą dwójką musiał być Filip, musiał z nimi rozmawiać o tym właśnie, co tam miało miejsce. I idzie do swojego przyjaciela Natanaela. 45 wiersz. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, możemy to sobie jeszcze to przeczytam. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Czyli to, co czytałem z księgi Izajasza, to, co czytałem z księgi pierwszej Mojżeszowej, bo to Mojżesz napisał, bo to prorocy napisali, mówią, bardzo wyraźnie pokazują, jakie jest Boże prowadzenie, ten szlak, można powiedzieć, tego słowa. Obietnica, która ma swoje spełnienie. To jest Jezus Chrystus. Oni my znaleźliśmy Mesjasza. To nie są mędrcy ze wschodu, tutaj akurat, prości ludzie. To nie są wykształceni w piśmie. Nie wiem, czy w ogóle potrafili pisać, czy czytać. Prości ludzie. Ale zastanawiali się nad tym, co słyszeli. Być może w synagodze. Co było czytane? Czy to właśnie z Księgi Mojżesza? Czy to właśnie z proroka Izajasza? Kiedy przyjdzie? Kiedy zobaczymy tą chwałę? Kiedy zobaczymy słowo w Jego mocy, pełnej mocy? I to się właśnie dzieje na ich oczach. Ale Natanael ma pewnego rodzaju problemy. Tam jeszcze jest dopowiedziane bardzo wyraźnie. Syna Józefa z Nazaretu. Czyli tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna z Nazaretu. Tu mam takie zdjęcie, im zrobiono wtedy. Całe szczęście. Wrzucam zdjęcie, żeby czasami dzieci mogły spojrzeć i popatrzeć. To oczywiście jest tylko jakaś tam czyjaś wyobraźnia, ale bardzo mi się podobało. W każdym razie nawiązuje się bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo ciekawa rozmowa. Natanael rzekł do niego, do Filipa, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Tak jakby tu ktoś powiedział, no nie wiem, nie chcę strzelić gafy, ale jakby ktoś powiedział, no czy z Moniek może być coś dobrego, albo nie wiem, z Sorkwic, nie wiem gdzie, nie chcę nikogo tam urazić. Ale ktoś by powiedział, tak, tam jest taki słynny lekarz, wiesz, tutaj i on wszystkich leczy i coś w tym rodzaju. Trafiłem kogoś? Niechcący. To tak, jechałem po drodze, tak tylko pamiętam takie nazwy niektóre. Tak to musiało zabrzmieć dla niego, ale myślę, że to coś więcej niż tylko taka pogarda dla miasta. To musiała być pogarda w tym sensie, że on wiedział, co było napisane. Nazaret nie należał do Judy. Nazaret nie należał do Judy. Więc stamtąd nie spodziewano się jakiegoś proroka, ani kogoś takiego znaczącego. Mesjasz? Stamtąd? No puknij się w czoło, tak mógł powiedzieć do niego. Filip tylko mówi, pójdź i zobacz. Bardzo dobra uwaga na marginesie. Wcale nie musimy wszystkiego tłumaczyć i wcale nie musimy uruchamiać całej machiny, nie wiem, kazań, YouTube'a czy czegoś tam, żeby komuś coś udowodnić. Chodź i zobacz. Po prostu chodź i zobacz. Nie musisz wszystkiego tłumaczyć. Dobrze. Jezus, gdy ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Mógł powiedzieć, masz coś do Nazaretu? Chcesz o tym porozmawiać? Nie ma takiej rozmowy. Kolejna ważna lekcja gdzieś tam nawiasem, znowu rzecz ujmując. Nie warto wdawać się w rzeczy, które być może nas w jakiś sposób obrażają albo coś nam nie pasuje. Nie musimy walczyć ze sobą na słowa. Problem często leży o wiele głębiej. Tak zrobił właśnie Pan Jezus, to nie jest pierwszy raz. To będzie z Samarytanką, z Nikodemem. Za każdym razem będzie się to działo. Pan Jezus widzi o wiele głębiej niż same słowa, które ludzie wypowiadają. Chciałbym, żeby tak było w moim przypadku i no, powinniśmy się o to modlić bardzo, bardzo mocno, żeby Pan Bóg nam pokazywał o wiele więcej. Więc Pan Jezus od razu mówi, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. To nie jest Izraelita, w którym nie ma grzechu. Tak? On nie, to nie jest jakiś super człowiek, który jest gotowy pójść do nieba, ale Pan Jezus widzi, że on uczciwie analizuje coś, zastanawia się. Nawet nie nawiązuje do kwestii, czy z Nazaretu może coś pochodzić, albo nie tłumaczył mu, przecież ja się urodziłem w Betlejem. Nawet nie mówi o tym. Ciekawe. Przypuszczam, że Natanael mógł się później o tym dowiedzieć. Teraz było coś znacznie ważniejsze. Pan Jezus objawia mu jego samego. I słowa, które padają, dla nas mogą brzmieć tak, tak niespecjalnie jakoś tak niesamowicie. Tak? Po prostu mówi, zanim cię Filip zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. Zanim cię Filip zawołał, ja cię widziałem pod drzewem figowym. I to tak poruszyło Natanaelem, tak, że on wyznaje, mówi, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Niesamowicie głębokie wyznanie. Proste stwierdzenie, Pan Jezus coś zauważa w jego życiu, pokazuje mu, co to mogło być. Moje tylko przypuszczenie. Tylko moje przypuszczenie. Prorok Roman Brandstetter w jednej ze swoich książek napisał właśnie takie zestawienie. Bardzo mi się to spodobało. Prorok Jeremiasz, kiedy mówił oczywiście o Izraelu, jeden z pierwszych jego wizji były dwa kosze fig. Jedne były dobre, jedne były zepsute. Dobre i zepsute. Być może. W taki sposób Natanael właśnie siedział i zastanawiał się, a którą figą ja jestem? A którą figą ja jestem? Prawość w przypadku Natanaela nie polega wyłącznie na tym, że jak powiedziałem wcześniej, że on był bez winy, bez grzechu, ale prawość, uczciwość mówi o tym, że ja jestem w stanie otworzyć siebie i powiedzieć tak, tu jestem. Jestem w tym miejscu. Byłem pod tym drzewem figowym. Być może ty masz inne swoje miejsce, w którym zatrzymujesz się i zastanawiasz, ale kim ja jestem tak naprawdę? Bo są takie sytuacje w moim i twoim życiu, czyż nie? Kiedy zastanawiam się, kim ja tak naprawdę jestem. Na kim, na czym opieram swoją ufność? Czy naprawdę, naprawdę Bóg usprawiedliwił to i to, co wydarzyło się w moim życiu? To, co powiedziałem, zrobiłem? Czy na pewno mogę ufać Bogu w Jego Słowo? Tak było w przypadku Natanaela. Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Pan Jezus daje mu odpowiedź, bardzo dziwną, mówi tak. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. I kiedy czytam te słowa, bez tej reszty, to wyobrażam sobie różne rzeczy. Zobaczysz większe rzeczy niż to. No i w ogóle to nie wyglądało na wielką rzecz, ale my dzisiaj to większe rzeczy, to mamy apetyt na większe rzeczy. My bardzo lubimy większe rzeczy. Tak? Większe rzeczy to był taki super konferencja. Wszyscy są uzdrawiani. Dzieją się niesamowite cuda. Będę brał udział ze wskrzeszaniu martwych na przykład. Tak? Większe rzeczy ujrzę. Co jeszcze można by sam dorzucić? Cokolwiek chcecie. Cokolwiek chcecie. A Pan Jezus odpowiada do niego, mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte, aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To ma być coś większego? O co tu chodzi? W jakim sensie? Co ja mam takiego ujrzeć? Na co ja czekam tak naprawdę? Ostatni slajd i będziemy kończyli. To oczywiście było wprost nawiązanie do pierwszej Księgi Mojżeszowej znowu. 28 rozdział, 12 wiersz. Początek drogi Jakuba. Ile lat ma Jakub, tak dzieci? Przypominacie sobie, ile lat miał Jakub, kiedy uciekał przed Ezawem? Ezaw miał tyle samo w tym samym czasie, by the way. Ile Jakub mógł mieć lat? Co na obrazkach widzimy? Dorośli też by pewnie nie wiedzieli. Jakub miał w tym czasie około 70. Nie wiem, czy byście tego świadomi. Ale to jest taki nawiasem. Ja nie mam punktów w kazaniu, ale za to mam mnóstwo zawiasów i nawiasów. Dobrze, więc to jest taka ciekawostka. Jeżeli dobrze policzymy, to już nie byli młodzieńcy. To już nie byli młodzieńcy. Ale to nie jest ważne. Ważniejsze jest to, co tam się dzieje. To jest początek jego drogi. On ucieka przed Ezawem. Bóg jest dla niego właściwie takim troszeczkę czymś fikcyjnym. On myśli o Bogu jako jakieś fatum, które ma ewentualnie wpływ na jego życie w sensie powodzenia. Tak na pewno myślał Ezaw. Ezaw zdecydowanie pomylił błogosławieństwo z bogactwem. Ale myślę, że Jakub wcale nie był dalszy od tego w tym momencie. Kiedy jest ta rozmowa później właśnie z Bogiem w tej chwili, rozmowa to właściwie, on słyszy słowa tylko, tak? To później on mówi w taki sposób, jeżeli Pan Bóg zrobi to i to, to ja ewentualnie uznam Go za swojego Boga. To słabe takie nawrócenie, prawda? Ale dzięki Bogu nasze nawrócenie nie zależy do końca od nas. Bóg sobie wybrał coś. Jeżeli wspomnę jeszcze raz na Kaina, potem rodzi się Set. Set również ma, jego imię ma znaczenie. Wyznaczony. Bóg wyznacza swoją ścieżkę, swój ród. Od Seta będzie szło przez cały czas pokolenie, w którym w końcu urodzi się właśnie Jezus, zwany Chrystusem, zwany Mesjaszem. W nim będzie to spełnienie. To, co musiał zrozumieć Natanael, kiedy Pan Jezus mu przedstawia tą wizję, mówi, jesteś na początku drogi. I ja chciałbym, żebyś zobaczył to właśnie. To ja jestem tą bramą do nieba. Ja jestem domem Boga. To ja jestem tą drabiną. I dla Pana Jezusa o wiele ważniejsze było, niż pokazać Mu jakiś cud, pokazać Mu siebie. Zobacz, to napisał Mojżesz. Może się zastanawiałeś nad tym, co wtedy Jakub przeżywał. Może się zastanawiałeś nad swoją drogą, nad swoim pójściem za Bogiem. Być może. No więc tu masz odpowiedź. Ja jestem tą drabiną. I zobaczysz jeszcze większe rzeczy. Pójście za Jezusem, moi kochani. Pójście za Jezusem. To jest najcudowniejsza, najwspanialsza rzecz, jaką możemy zrobić w naszym życiu. To jest jedyne słowo. Jezus nie jest takim mistrzem słowa, czy Bóg nie jest mistrzem słowa w tym sensie, że coś niesamowitego wykombinuje. Ale owszem, mówi cudowną prawdę. Prawdę, która jest pełna łaski. Prawdę, która obejmuje nas i przytula. Mówi, przebaczyłem Ci, przyjmuję Cię. Zobacz we mnie swoją drogę, bramę do nieba. To ja jestem. Izajasz zapowiada, ujrzycie chwałę. I czytamy w Nowym Testamencie Ewangelii Jana i ujrzeliśmy chwałę. Tego nikt nigdy wcześniej nie widział. My to oglądamy. Nie jesteśmy wybranym narodem żydowskim. A jednak gdzieś tu, na krańcach świata, na krańcach schyłku wieku, można powiedzieć, czytamy o tym Słowie, wcielonym Słowie. Pełne chwały. Czy to nie jest piękne? Zapraszam do modlitwy.